każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Dziś audycja w wersji telefonicznej. Stosujemy się do wszystkich koniecznych zaleceń, także dzwonimy do naszych gości, których opinię będziecie mogli Państwo posłuchać na antenie Radia Gorzów. W pierwszej części programu Marek Surmacz, radny Prawa i Sprawiedliwości. Witamy.
Witam pana, witam państwa, dzień dobry.
Oraz Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Lubuskiego, Platforma Nowoczesna, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich.
Witam panów. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o 14 nowych potwierdzonych przypadkach zakażeń koronawirusem. W sumie w Polsce zakażonych zostało 439 osób, w tym 5 zmarło. Od wczoraj wiemy, że już nie stan zagrożenia epidemicznego, a stan epidemii. Poinformował o tym premier na wspólnej konferencji z ministrem zdrowia i ministrem edukacji. Ten stan epidemii pozwala m.in. na surowsze ograniczenia, na kontrolę. Na przykład władze będą mogły wprowadzać tak zwane strefy zero i zakazać wjazdu czy wyjazdu z różnych obszarów. Jak oceniacie panowie tę decyzję rządu i w jakim kierunku ta sytuacja zmierza? Marek Surmacz.
Wszystkie działania rządu są podejmowane w kierunku zmniejszenia zagrożenia, rozszerzania się i zwiększenia zakażeń. Jak dotąd Polska na tle innych krajów europejskich, które nie podejmowały z różnych powodów, ale najczęściej wydaje się chyba wewnętrznych, nie podejmowały kroków podobnych do tego, jakie podejmował rząd premiera Morawieckiego. Mają dzisiaj poważny kłopot, bo zakażenia idą w tysiące i narasta to w postępie niemalże podwajania każdego dnia. Jak dotąd kroki podejmowane przez rząd, nasz rząd, są hamujące, wyraźnie odróżniające nas w sposobie postępowania od innych krajów europejskich. No cel jest jeden, żeby liczba zakażonych była jak najmniejsza, zasięg oddziaływania epidemicznego był też ograniczony, a jeśli pojawią się jakieś szczególne miejsca wyraźnie wskazujące na rozszerzanie się, jakby odbiegające od średniej w naszym kraju, wtedy rząd będzie odpowiednio reagował. To, co w tej chwili jest podejmowane, jest odpowiednie. Poza tym ja też wskazywałem wiele razy, że kara grzywny 5000 zł na osoby naruszające odosobnienie przymusowe, administracyjne, jednak jest karą zbyt mało dolegliwą, nawet w wyobraźni. No, z tymi naruszającymi czy skłonnymi do naruszania zasad postępowania w stanie zagrożenia trzeba postępować tak jak kiedyś rząd brytyjski z kibicami brytyjskimi. Dopiero wysokie kary finansowe zatrzymały ich nawet bez opłotowania w miejscach siedzących i zaprzestało burt i różnych naruszeń prawa. Uważam, że surowa kara, która ma zaboleć, przemówi do wyobraźni. Tak jest.
Mirosław Marcinkiewicz.
To znaczy, dzisiaj dużo jest emocji. Ta decyzja jest dla mnie zrozumiała całkowicie, bo oczywiście jesteśmy w sytuacji wyjątkowej, stanu pewnej klęski w ogóle narodowej i nie tylko narodowej. Kilka rzeczy. Po pierwsze, odnotujmy jednak pozytywy pewne. Staramy się zachować odpowiednio, opustoszały ulice, uważamy, zmniejszyły się kolejki w sklepach, staramy się dostosować do tego, co nas spotkało. Chciałbym też podkreślić niesamowite, przeogromne zaangażowanie szczególnie służb medycznych, wszelkich medycznych, porządkowych, straży pożarnej. No, dzięki temu możemy funkcjonować jako państwo, bo tak oceniając rzeczowo, to powiedzmy też, proszę państwa, no do tej pory słyszeliśmy, że mamy największy budżet w historii, że nie mamy deficytu, że stać nas na wszystko, tam chociażby te słynne 2 miliardy dla telewizji pisowskiej. Okazało się, że jest trochę inaczej i dzisiaj poza decyzją, która, jak powiedziałem, jest dla mnie oczywista, brakuje mi trochę informacji pewnych ze strony rządu. Mianowicie, czy faktycznie wreszcie, może wreszcie, mamy środki ochrony osobistej? Może to nie samorządy mają kupować ze swoich budżetów, tylko powinno to zapewnić państwo. Podobnie, jeżeli chodzi o wszelki sprzęt. Odnotujmy, że szpital w Gorzowie stworzył na mocy decyzji pana wojewody oddział zakaźny, czy wręcz szpital zakaźny, sporą ilość przecież miejsc i nie dostał na to właściwie środków. Znowu, to samorząd ma teraz dołożyć. Pytanie z czego?
Ale nie dostał nic w ogóle, bo z tego, co słyszymy, to zapotrzebowanie było na 20 milionów. Po sprawdzeniu potrzeb, jak słyszałem, Urząd Wojewódzki rekomendował skierowanie 17 tak. milionów. Tak. I co, nawet złotówka nie spłynęła?
Znaczy, na moją wiedzę na wczoraj to spłynęło 750 tysięcy.
Czyli na początek,
zapotrzebowanie
tak?
17 milionów, ale panie doktorze, właśnie zauważmy, przecież ten szpital działa. Mówimy w Gorzowie, to dotyczy nas wszystkich. Poza tą największą zarazą, koronawirusem, są inni chorzy. No przecież nic się nie zmieniło. To się wszystko dzieje tak jak w naszym normalnym życiu.
No ale rozumiem, że kolejne pieniądze będą spływały, no bo...
Moje zaniepokojenie wynika z tego, no przecież ten szpital z czegoś musi żyć. No nie ma siły.
No musi żyć.
Marek Surmacz.
Że musi żyć. Gdyby nie zatrudniał działaczy partyjnych na etatach i płacąc im setki tysięcy złotych na rok, to pewnie wypracowałby też sporo oszczędności. Także te 700 tysięcy by też było odpowiednią kwotą. Ja uważam, że ponieważ odpowiedzialność za służbę zdrowia w województwie lubuskim jednak leży po stronie marszałka województwa i zarządu województwa, szpitale powinny funkcjonować normalnie. Nadzwyczajność sytuacji polega tylko na tym, że po ustanowieniu szpitali szpitalami specjalistycznymi, można by powiedzieć, bo to słowo jednoimienne są takie dziwne, niezrozumiałe, jedno oddziałowe, że tak powiem, jedno specjalistyczne, zakaźne. Różnica polega na tym, że tylko szpital ponosi dodatkowe koszty wynikające z zapewnienia odpowiednich środków ostrożności i bezpieczeństwa dla personelu medycznego. Żadne inne przecież specjalne nie są wymagane. To szpitale powinny mieć. To, że takie szpitale są, jakie są, to jest następstwo tego, że tak są kierowane i zarządzane przez Urząd Marszałkowski. W tej chwili kwota 50 milionów przeznaczona na pod tytułem na walkę z koronawirusem w istocie jest deklaracją uzupełnienia zaniedbań wieloletnich i trwonienia pieniędzy na różne cele, ale nie te, które powinny przyświecać. Inwestycje w szpitale i tak są zauważane. One były ponoszone, te inwestycje, z kosztów najczęściej regionalnych programów operacyjnych. Natomiast bezpośrednio w zakup sprzętu i inne rzeczy nie inwestowano przez lata. W związku z tym proszę nie mówić, że to jest odpowiedzialność wyłączna rządu. Rząd na wejście 1,5 miliona i co miesiąc 5 milionów złotych na funkcjonowanie właśnie tych szpitali zapewnił. Więc te wszystkie, cały szum informacyjny wokół tego jest szumem politycznym, obliczonym na użytek korzyści politycznych. I dlatego o tym mówił prezydent Zielonej Góry. Przestańcie finansować etaty dla swoich kolesiów partyjnych, którzy nie mają pracy gdzie indziej, to będą pieniądze również na inne.
Odpowiada Mirosław Marcinkiewicz.
To znaczy, gdybym chciał być taki złośliwy, bym powiedział, że takiego wielkiego rządu z taką ilością ministrów, wiceministrów jeszcze nigdy w historii nie było, ale nie chcę być złośliwy,
ale nie o tym rozmawiamy.
Rozmawiamy o sprawach poważnych.
No
pan
właśnie.
Marek Surmacz chyba nie orientuje się, jak musi być przygotowany oddział zakaźny, jakie potrzebne jest oprzyrządowanie, ile to kosztuje stworzenie tego wszystkiego. Zresztą powiedzmy sobie wyraźnie, to co jest w tej chwili przygotowane, to nie jest jeszcze docelowe. Docelowy szpital zakaźny ma swoje wymogi, jeżeli chodzi o sposób izolacji pacjentów, zapewnienie wymiany powietrza chociażby i wszelkich innych rzeczy. To po pierwsze. Po drugie, to nie samorząd jest od tego, żeby finansować służbę zdrowia. Samorządy, i to nie tylko wojewódzki, często gminne, dodają pieniędzy, widząc biedę, która jest. I gdy rozmawiamy merytorycznie, bez wytykania sobie czegokolwiek, powiedzmy, że jest pewna zapaść służby zdrowia. No, uczciwie widzimy to w takiej sytuacji kryzysowej, która się pojawiła. Więc w takiej sytuacji, tak, trzeba będzie tę służbę zdrowia kiedyś ratować docelowo, ale teraz bieżąco. Więc właśnie, brakuje testów czy nie brakuje? Możemy więcej ich przeprowadzać czy nie? To rząd za to odpowiada. Środki ochrony osobistej. Zobaczmy na różne dramatyczne apele lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek, że brakuje im środków ochrony osobistej. Niech stanie pan minister i powie uczciwie, nie tak jak do tej pory, że pięknie, ślicznie wszystko jest, a to była nieprawda. Mamy to czy nie mamy? Jeżeli nie mamy, to podejmijmy wyjątkowe jakieś środki, żeby zdobyć
oczywiście, Marek Suracz, adwocem idziemy dalej.
Tego typu informacje są oczywiście z pokroju fake informacji, czyli fejkowe, fałszywe. Wszystkie te rzekome doniesienia medyków o braku środków ochrony, to okazały się fałszywe. Najczęściej ci, co o tym mówili, nie są pracownikami, nie pracują na oddziałach zakaźnych. Są braki gdzie indziej. Cała służba medyczna pierwszego kontaktu, która wprawdzie kontaktuje się w większości telefonicznie i mailowo, ale przecież kontaktują się też bezpośrednio, bo nie każdy z poczuciu, nie wiem, zagrożenia zdrowia ma zdolność rozmawiania przez telefon czy wysyłania maila. Osobiście zjawia się w poradni czy przychodni i wtedy już jest jakieś zagrożenie. Więc oni są zdani, ci lekarze pierwszego kontaktu są zdani rzeczywiście na zabezpieczenia własne. Ale co do testów. No deklaracja pani marszałek o tym, że ona zakupi jakąś liczbę testów do przeprowadzania, no to rodzi od razu pytania. Zakupi tyle, żeby wystarczyło dla każdego mieszkańca województwa, czy tylko dla wybranych?
Ale to nie jest zadanie kryteriów? Pani marszałek.
A wedle jakich kryteriów? Bo rząd uważa i państwo również, że testy stosuje się tylko wobec osób, wobec co do których istnieje prawdopodobieństwo zakażenia. Nie mamy sytuacji, w której zagrożenie zakażeniem jest powszechne, tak jak na przykład we Włoszech czy w Niemczech. Wystarczy spojrzeć na mapy obrazujące dzisiaj stan zagrożenia w Niemczech, to Niemcy są całe czerwone. My mamy tylko źródełka, powiedziałbym, nieznaczne, regionalne czy miejscowe.
I jak rozumiem, stan epidemii tutaj może pomóc
w ograniczeniu. Stan epidemii ograniczy kolejne możliwości rozprzestrzeniania się. Natomiast testowanie będzie wykonywane przesiewowo w najbliższym czasie, ale to też prawdopodobnie między innymi, tak uważam, wobec personelu medycznego, który na co dzień styka się z potencjalnie chorymi, także lekarzy pierwszego kontaktu, bo tu trzeba sięgać po możliwości ograniczeń.
I kończymy ten
krótko,
wątek.
Ale krótko, panie redaktorze.
Mirosław Marcinkiewicz, ale króciutko, proszę.
Usłyszeliśmy, będzie to robione. Kiedy będzie? Moje pytanie jest takie. Są testy czy nie ma? Jeżeli załoga karetki trafiła na chorego, który
4000 dziennie dzisiaj
zarażenia, trzeba tych ludzi oczywiście, że odizolować, ale może zamiast kwarantanny.
Ale to jest właśnie kwestia tego, że ludzie są nieodpowiedzialni i nie informują medyków. No to jest inna sprawa. Panowie, idziemy dalej, bo oprócz walki z koronawirusem rząd zapowiada także walkę z pogorszeniem sytuacji gospodarczej, bo co z gospodarką, to jest bardzo ważne pytanie, że jest właściwie gospodarka w stanie hibernacji. Do kiedy? Do Wielkanocy. Pytanie, co później? I teraz, jeżeli rząd zaostrza stan ze stanu zagrożenia epidemicznego do stanu epidemii, to może trzeba także i środki pomocy dla gospodarki zaostrzyć. Mówiła o tym minister Emilewicz, że to, co zaproponował rząd, czyli pakiet antykryzysowy, będzie uaktualniany wraz z sytuacją, która nastąpi. Czy to już nastąpiło, że powinniśmy iść krok dalej, czy to, co rząd zaproponował, na razie wystarczy? Marek Surmacz.
No dobrą sprawę, jeszcze nie uczyniliśmy pierwszego kroku, dlatego że wbrew temu, co wielu tak zwanych teoretyków w polityce uważa, że skoro powstało zagrożenie wczoraj, to dzisiaj już całe państwo powinno być w pełnej gotowości do reagowania. Tak się nie dzieje. Aż mi przerażenie bierze, co by się działo w Polsce, gdyby Platforma Obywatelska kierowała administracją w naszym kraju obecnie, wedle szablonów, które pamiętamy dokładnie, jak wyglądało. Więc to zabezpieczenia, które w tej chwili są przygotowane, a słucham naprawdę analityków ekonomicznych i specjalistów, proporcje zaangażowania środków w stosunku do potęg gospodarczych, a my nie jesteśmy potęgą światową, są odpowiednie. Dlatego uważam, że po przyjęciu pakietu ustaw czy zmian ustawowych, które mają być podjęte w najbliższym tygodniu, z tego co wiem, to już porozumiano się politycznie w klubach parlamentarnych co do sposobu, miejsca i przeprowadzenia obrad Sejmu.
No właśnie, czy się ten pakiet antykryzysowy uda przyjąć?
Więc uda się przyjąć, bo moim zdaniem w tej sprawie, jak w wielu innych stanach, tak w stanie takim, powiedziałbym, specjalnym, w którym się państwo znalazło, powinna opozycja nie kontestować, a podejmować działania wspólne z rządem, krytykować oczywiście za to, co w trakcie realizacji nie sprawdzi, albo będzie niecelowe, albo nietrafione.
Ja przejrzałem wnioski do ZUS-u, które zostały zaproponowane. I teraz pytanie, dlaczego na przykład koronawirus nie jest podstawą do umorzenia składek? Bo nie jest i o tym mówi głośno ZUS. Także warto zapytać, że w sytuacji nawet rozłożenia składek na raty, też koronawirus nie jest jakby
panie redaktorze,
z góry Państwa, decyduje.
Skala nie jest znana. My musimy jednak jednym urządzeniu trzeba bazować na danych bezpośrednich. Skala nie jest znana. Jestem przekonany, że jak stan wyłączenia działalności gospodarczej będzie trwał dłużej niż miesiąc, dwa.
Myśli pan, że rząd zdecyduje się na umorzenie
zdecydowanie,
składek, powiedzmy?
Zdecydowanie. Wtedy kwestia umorzenia to jest brak wpływu składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym rząd będzie musiał reagować stosownie do sytuacji, bo ja sobie nie wyobrażam,
profesor Gertruda Uścińska, szefowa ZUS-u, mówi, że ZUS jest przygotowany.
Miały ewentualnie zamordować całkowicie działalność gospodarczą, bo potem byłaby pustynia. Odpowiedzialny rząd, a rząd Prawa i Sprawiedliwości jest rządem odpowiedzialnym, nie doprowadzi, nie dopuści do takiej sytuacji i będzie odpowiednio reagował. Poczekajmy, mamy dopiero 9 czy 12 dzień obowiązywania, świadomego obowiązywania rygorów zagrożenia epidemicznego, a dzisiaj już stanu epidemii.
Mirosław Marcinkiewicz, proszę bardzo.
No tak. 212 miliardów. Wszyscy fachowcy, wszyscy analitycy mówią, że tych pieniędzy realnych, które rząd przeznacza, słyszałem o różnych szacunkach, to jest 40 do 60 miliardów. Pozostałe środki to są środki polegające na chociażby obniżenie rezerw obowiązkowych dla banków, po potwierdzenie, gwarancje dla kredytowania, więc inne trochę środki. Ja bym spojrzał w ten sposób. Z jednej strony państwo musi zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne dla nas, mieszkańców, ale z drugiej strony musi nam zapewnić też możliwość normalnego życia. Jeżeli dziś ktoś, kto prowadzi mały pub, zakład fryzjerski, no można wymieniać, wiele jest takich przedsięwzięć, słyszy, że ma odroczony ZUS o 3 miesiące, czyli za 3 miesiące nie pracując miałby zapłacić 4,5 tysiąca. Tak? Skąd ma to wziąć? Nie ma też, zauważmy, bieżących wpływów. Z czego ma w tym momencie żyć? Abstrahuję od tego, że widziałem, że po to, żeby odroczenie ZUS-u otrzymać, trzeba 4 kartki, skomplikowane dane finansowe.
Znaczy,
firmy,
ja się zastanawiałem, dlaczego ja muszę na przykład przedstawić historię firmy.
Pieniądze,
to nie.
Panie Marku, proszę spojrzeć, jak wygląda formularz ZUS-owski.
Dobrze. Ale i tak jest opuszczony. Jak składa się wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o pieniądze publiczne, to się wypełnia jeszcze więcej.
Ale i tak przyznajmy, no, że został uproszczony wniosek.
Dla ciągaczy może być bardzo wiele
panowie,
takich sytuacji.
No, panowie, wszyscy może naraz to nikt nas nie rozumie.
Już kończę. Więc zmierzam do tego, że właśnie rząd powinien zaproponować to, co mówi w tej chwili właściwie cała opozycja, nie żadne odraczanie składek, tylko umorzenie tego. Umorzenie. Jakie inne działania będą potrzebne, bo pożyczka do 5000 zł to też wydaje mi się jakimś, przepraszam, ale śmiechem dla kogoś zatrudniającego kilka osób, to w ogóle nie wiem, co ma niby...
Propozycji w Europie jest dużo, bo na przykład brytyjski rząd zapłaci 80% pensji każdego pracownika zagrożonego zwolnieniem i ustanowiono limit takiej pomocy do zarobków o wysokości 2,5 tysiąca funtów. Także Brytyjczycy mają do wydania sporo pieniędzy ze swojego budżetu. Jeszcze jedna kwestia, panowie, bo czas nam się kończy, jeszcze chwila. Krótkie pytanie i poproszę o w miarę krótką odpowiedź, bo jest 50 dni do wyborów. Wczoraj usłyszeliśmy, że wprowadzenie stanu epidemii nie oznacza przesunięcia terminu wyborów prezydenckich. Czy te wybory powinny się odbyć? Marek Surmacz.
Zdecydowanie tak, w dniu dzisiejszym. Takie jest moje wnioskowanie. Jaka będzie sytuacja za 2-3 tygodnie, za miesiąc? Ja jestem przekonany, że kalendarz wyborczy, jeśli by nastąpiła jakaś drastyczna sytuacja pogarszająca ogólny stan epidemiczny w Polsce, to przecież odpowiedzialny rząd i prezydent w tej sprawie zareagują do sytuacji. Tylko mówię, stany nadzwyczajne, 3, które określa konstytucja, bardzo wyraźnie ingerują w prawa obywatelskie. I obawiam się, znając język kodu w Polsce, rzuci nam się do gardeł opozycja od razu, mimo że dzień wcześniej będzie popierała taki wniosek. Następnego dnia przy każdym działaniu ograniczającym powie, no tak, dyktatura i wszystkie obelgi, z którymi maszerują po ulicach miasta od 4 lat i których przestaje się ich słuchać. W związku z tym, jeżeli społeczeństwo skupia się w tej chwili na jednym ważnym temacie, w obrony społeczeństwa, zdrowia, naszych rodzin, naszych domów przed zakażeniem. To jest cel najważniejszy. I za miesiąc będziemy w innej sytuacji, na prawie miesiąc przed wyborami. Jestem przekonany, że konstytucyjnie, przy zgodzie wobec powstania nowych okoliczności, rząd podejmie odpowiednie reakcje.
Ja tylko dopowiem dla wszystkich naszych słuchaczy, że ten najniższy ze stanów wyjątkowych to jest stan klęski żywiołowej. Mirosław Marcinkiewicz.
Znaczy, jeden tylko komentarz. No, PiS mówiący o prawach obywatelskich to jakiś żart, ale nie będę tego kontynuował.
No to po co wprowadzać stan nadzwyczajny? No właśnie. Język kodu. Tak jest.
To Mirosław Marcinkiewicz.
Ja nie przerywałem, więc poproszę też o możliwość wypowiedzi. Mamy zamknięte granice. Mamy ograniczoną możliwość poruszania się. Mamy wprowadzony taki stan, że nie mogą się odbywać spotkania większej liczby osób. Co jeszcze trzeba, żeby określić, że jest to stan jakiś nadzwyczajny, co najmniej klęski żywiołowej? No, otwórzmy oczy i spójrzmy wokół siebie. No, udawanie, że tego nie ma, niczego nie zmienia. I teraz, no, proszę Państwa, no, nie dziwię się kandydatom opozycji, wszystkim kandydatom, że się oburzają i mówią, że nie mogą prowadzić kampanii wyborczej. No nie mogą przecież. No nie mogą. Jeden tylko kandydat, obecny prezydent, z wizytami gospodarskimi, jak za czasów Gierka, jeździ, prawda, kiwa głową, angażuje ludzi, niepotrzebnie ich narażając, ale on może prowadzić kampanię. Inni nie. Inni zastosowali się do decyzji władz. Więc nie czekając na nic, powinno się takie decyzje podjąć, bo chciałbym, żeby wybory były naprawdę równe dla wszystkich, bo wybory to jest święto demokracji. A na pewno nie jest dzisiaj czas na to, żeby w jakikolwiek sposób świętować, również w zakresie wyborów.
I tutaj stawiamy kropkę, dziękuję.
Ja bym tylko zadał Marek jedno pytanie. Jaki to żywioł ze znanych żywiołów zagraża w tej chwili Polsce, że trzeba wprowadzać przynajmniej stan klęski żywiołowej.
Koronawirus.
To nie jest żywioł. To nie, nie znam takiej definicji żywiołu.
Panowie, niestety musimy zakończyć tę dyskusję. Dziękuję za poświęcony czas. Marek Surmacz, radny wojewódzki Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i zdrowej soboty i niedzieli życzę.
I Mirosław Marcinkiewicz, wiceszef Sejmiku Lubuskiego, Platforma Nowoczesna, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję pięknie, wielkie ukłony i podziękowania dla wszelkich służb, wszystkich, którzy nami się teraz zajmują i wykonują bardzo, bardzo ciężką pracę.
A my wracamy po krótkiej przerwie na wiadomości i kolejni goście. Marcin Sasin, witam Państwa po przerwie, a z nami kolejni goście. Tadeusz Jędrzejczak, członek Zarządu Województwa Lubuskiego, radny województwa Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Witamy.
Witam, dzień dobry.
I Robert Anacki, gorzowski radny i wiceszef Porozumienia.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Jak oceniacie, Panowie, decyzję rządu, tę wczorajszą, o wprowadzeniu stanu epidemii? Tadeusz Jędrzejczak.
No ja myślę, że to decyzja jest słuszna, bo im więcej dbało się o bezpieczeństwo i ograniczenie poruszania się obywateli, tym lepiej. W tej decyzji są również dwa elementy, które są bardzo istotne. To jest możliwość dysponowania ludźmi w służbie zdrowia, którzy mogą być skierowani do pracy na różnych odcinkach, myślę tu głównie na terenach, które są objęte koronawirusem i w szpitalach zakaźnych, bo myślę, że tutaj o to głównie chodzi. No i sprawa druga to jest dysponowanie cudzym mieniem i obiektami na potrzeby ewentualnego tworzenia szpitali czy też zajęcia sprzętu. Mnie w tej konferencji wczoraj się zaniepokoiła jednak jedna rzecz, to wypowiedź pana ministra Szumowskiego, który opowiadał niestworzone historie na pytanie, które było wyreżyserowane. Myślę, to pytanie o ilość testów. Z wyliczeń pana ministra wyszło, że w Polsce robimy więcej testów na milion mieszkańców niż w Niemczech. No więc zrobiłem sobie krótkie rezumę, jak to wygląda w Niemczech. No to wygląda tak, że w Polsce zrobiliśmy do tej pory 13 tysięcy testów. W Niemczech tygodniowo robi się 160 tysięcy testów i umieralność wynosi 0,22%. Więc myślę, że jest to jakiś problem w Ministerstwie Zdrowia i w obiegu publicznym informacji co do tego, jak z tymi testami naprawdę sytuacja w Polsce wygląda. A Światowa Organizacja Zdrowia apeluje, róbcie testy jak najwięcej, ażeby diagnostyka, bo test to przecież jest diagnostyka, były prowadzone jak największej grupie osób, bo wtedy można podnieść leczenie.
Robert Anacki.
Trudno się nie zgodzić z praktycznie wszystkim, co powiedział pan prezydent przed chwilą, prezydent Jędrzejczak, jeżeli chodzi o kwestię wprowadzenia tutaj takiego stanu epidemiologicznego w Polsce. No to mamy sytuację, w której bezwzględnie było to potrzebne, aby zabezpieczyć wszelkie te instrumenty, o których tutaj pan prezydent Jędrzejczak mówił. Jeżeli chodzi o kwestię testów, to tylko wyjaśniam, że została pominięta tutaj przez pana prezydenta jedna kluczowa kwestia. Moment, w którym pan minister Szumowski podawał, Francja, Niemcy i inne państwa, również Stany Zjednoczone, wykonywały testy na moment, w którym się znajduje Polska. Czyli jeżeli odnosimy się do ilości testów na milion mieszkańców, to pan Tadeusz Jędrzejczak podał aktualne dane przy tym, że w Niemczech, we Włoszech, czy we Francji, czy w Stanach Zjednoczonych ten okres rozprzestrzeniania się epidemii był dużo wcześniej rozpoczęty. Dlatego też musimy się odnieść do danych historycznych i te dane historyczne porównywał pan minister i na tle tych danych historycznych wypadamy dużo lepiej niż te państwa, ale to też z tego względu, że mamy po prostu obraz sytuacji, jaki miał miejsce we Włoszech, w Grecji. Odrobiliśmy lekcje i zareagowaliśmy odpowiednio wcześniej.
Najważniejsze to
skorygować.
No wie pan, ja bym się z tym bardzo chętnie zgodził pod jednym warunkiem, że pan minister by przypomniał, że przed dwoma tygodniami w Niemczech wykonano 250 tysięcy testów wśród ludzi podejrzanych o to, że mogą być nosicielami. I wtedy, proszę bardzo, możemy dyskutować. Dwa tygodnie temu Niemcy zrobili 250 tysięcy testów.
Zobaczymy, w jakim
nie
kierunku pójdzie ta sytuacja.
Nie jestem w stanie zweryfikować, panie prezydencie, tych
Robert
danych, Tanecki. Jeśli one są prawdziwe, warto je gdzieś opublikować i na pewno podpowiadać, bo wszystkie ręce na pokład. Jeżeli chodzi o Niemcy, panie prezydencie, mogę tylko dodać, że no, takich mediów społecznościowych też dochodzą informacje, że przez to, że Niemcy wykonują tyle testów, jest chaos informacyjny, o tym też mówił pan minister. Dlatego też i jedne dane, i drugie dane mogą być interpretowane jako pozytywne i negatywne, więc tutaj należy po prostu brać poprawkę na to, że może też odrobili Niemcy lekcje i tych testów też wykonują. Proszę zwrócić uwagę w stosunku do tego, co prezydent mówi, w takim wypadku dzisiaj mniej, więc ten chaos informacyjny, o którym mówił pan minister, też jest elementem...
Ja błagam. Ja wiem, że pan jest z PiS-u i pan będzie bronił rządu, ale ja błagam pana, jak pan nie powiada takich rzeczy. Umieralność zarażonych wirusem we Włoszech przekracza 8%, w Niemczech 0,22%, dzięki temu, że są robione testy i jest robiona diagnostyka i wiadomo, co z tymi ludźmi robić. Jak pan nie robi,
ja dzisiaj czytałem bardzo ciekawy raport a propos dróg do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. To WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, opublikowała taki raport i tam były dwie drogi. Pierwsza to chińska, a druga koreańska, co ciekawe, bo Korea Południowa właśnie postawiła na testy, a nie ograniczenia w swobodach obywatelskich, a z drugiej strony Chiny, które ograniczyły swobody obywatelskie, tam testy też były oczywiście przeprowadzane, ale to jest ta druga droga. Idziemy dalej, bo jest jeszcze jedna ważna droga gospodarcza. Słuchałem z ciekawością wywiadu premiera dla CNN w czwartek, który mówił, że mamy do czynienia z gospodarczym właściwie trzęsieniem ziemi, że gospodarka jest w hibernacji i tak naprawdę duża rola państw i właściwie wszystkich państw dotkniętych koronawirusem w tym, aby gospodarka no, się mocno nie zapadła, bo szacunki są różne. Od minus 10% PKB do minus 3, minus 2. Jedno jest pewne, że problem jest. Czy pakiet antykryzysowy wychodzi naprzeciwko oczekiwaniom, czy trzeba iść dalej? Tadeusz Jędrzejczak.
To na pewno trzeba jedną rzecz stwierdzić poza dyskusją, to jest to, przepraszam, że dobrze, że pakiet jest, że powstaje dokument, który ma wyjść naprzeciw gospodarce, która będzie miała coraz większe problemy. Czekamy na posiedzenie parlamentu, bo dopiero parlament uchwali ostateczny kształt ustaw, które będą wchodziły w skład tej słynnej już tarczy antykryzysowej, więc poczekajmy chwilę. Na razie te 212 miliardów z tego, co zdążyłem prześledzić i sprawdzić, no to mniej więcej na pomoc gospodarce i na różnego rodzaju świadczenia. Tam jest przewidane 60 miliardów złotych. Pozostała część to są odroczone ZUS-y. Tak, i potem tam są odroczone ZUS-y, różnego rodzaju lewarowanie mechanizmów finansowych i tak dalej. Więc poczekajmy chwilę, ale na pewno dobrze, że rząd taką propozycję przygotował. Zobaczymy, jak przyjmie on ostateczny kształt, bo nikt by z nas nie chciał, żebyśmy się cofnęli w rozwoju gospodarczym o kilka czy kilkanaście lat. Za ciężko Polacy pracowali na to, żeby mieć sukces gospodarczy, jak i dzisiaj przeżywamy, żeby nam się to wszystko załamało. Więc poczekajmy i liczymy, ażeby te mechanizmy, które rząd zaproponuje, weszły w życie, a następnie przyniosły spodziewany efekt.
Ja również czekam na propozycję Banku Gospodarstwa Krajowego, który tak też się musi do tego pakietu pomocowego dołożyć. Robert Anacki.
No rzeczywiście jest zakrojona interwencja państwowa nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. To, co widzimy też, jeżeli chodzi o taką globalną gospodarkę w ostatnim okresie, banki centralne obniżają stopy procentowe, tak naprawdę no, będzie duży napływ środków, będą emitowane różnego rodzaju obligacje i rzeczywiście ta interwencja państwa jest potrzebna. Tutaj może zaskoczę słuchaczy, ale też samego prezydenta Jędrzejczaka. Ja do samego pakietu no, dzisiaj też zgadzam się, nie możemy się odnieść, bo nie ma jeszcze dokumentu takiego ostatecznego, wypracowanego, przegłosowanego przez Sejm, podpisanego przez prezydenta, który jeszcze pewnie będzie poprawiony przez Senat. I o tym będziemy mogli w szczegółach dyskutować. Rzeczywiście są tam bezpośrednie środki pomocowe, ale też odroczenia i inne tego typu kwestie. No ale dla mnie zabrakło tam bezpośredniej pomocy dla mikroprzedsiębiorców, tych najmniejszych.
Ale ważna jest kwestia, bo jeszcze jest perspektywa wzrostu płacy minimalnej.
No tak, dlatego że tutaj mamy jeszcze wszelkie kwestie, te, które rząd miał w planach, jeżeli chodzi o tak naprawdę te przepływy środków, redystrybucję. No i trzeba będzie zweryfikować budżet, będą na pewno niepokoje społeczne z tego powodu, no ale z drugiej strony mamy sytuację wyjątkową i myślę, że nasze społeczeństwo, nasz naród odrobił lekcję i z dużym zrozumieniem podchodzi zarówno do tych kwestii takiej kwarantanny narodowej, ale też myślę, że do gospodarki. To tutaj panie redaktorze i szanowni słuchacze i panie prezydencie, co jest istotne, to też my jako samorządowcy, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, wystosował pisma do samorządów. Dużo miast już zdecydowało się na przykład wprowadzić ulgi różnego rodzaju, na przykład za lokale, za najem lokali. I my też tutaj na dole powinniśmy odrobić lekcje i takie rzeczy wprowadzić. Nie widziałem, żeby Gorzów Wielkopolski już takie rzeczy zaproponował.
Pakiet pomocowy dla gorzowskich przedsiębiorców jest już na stronie gorzowskiego magistratu i wdrażany.
Ale on będzie na sesji Rady Miasta i mówię, on nie jest jeszcze jakby przeprowadzony, mamy sesję Rady Miasta i ja mam nadzieję, chciałem właśnie o tym, panie redaktorze, napomnieć, że ten pakiet również właśnie będzie zatwierdzony i radni jednomyślnie będą popierali te rozwiązania, które były zaproponowane i te, które sugeruje też rzecznik małych przedsiębiorców i mikroprzedsiębiorców w Polsce. Z mojej perspektywy jednym z najważniejszych aspektów będzie kontekst tego, co się w ogóle będzie działo na świecie i w państwie. I to jest idealny moment, aby przeprowadzić bardzo trudne reformy, na przykład reformę dotyczącą systemu emerytalnego, dlatego że mamy repartycyjny system emerytalny, czyli bieżące pokolenia finansują pokolenia, które wchodziły w ten system w poprzednich latach i dzisiaj są emerytami. I dlatego też myślę, że w sytuacji, w której się znajdujemy i takich fluktuacjach rynkowych i zdarzeniach losowych, no bo tutaj nie mieliśmy wpływu nikt z nas na to, że koronawirus tak się rozprzestrzeni, musimy po prostu pamiętać o tym i zaplanować, aby ten system funkcjonował w przyszłości inaczej. Na przykład był systemem kapitałowym, tak jak to w anglosaskich krajach i zachodniej Europy jest i ma miejsce, więc ja myślę, że to jest w ogóle taki moment, w którym my wszyscy powinniśmy położyć ręce na pokład i te propozycje czy rządu, czy opozycji jak najbardziej wchodzą w grę, ale ta różnica między PiS-em a porozumieniem Jarosława Gowina i szczególnie tą taką częścią porozumienia wolnorynkową jest taka, że my postulujemy za tym, aby na przykład całkowicie dla mikroprzedsiębiorców wprowadzić dobrowolność składek ZUS-owskich, oczywiście poza składką zdrowotną, dlatego że ja mam sygnały od mikroprzedsiębiorców, sam nim jestem, że nie będą w stanie przetrwać tych 4-3 miesięcy.
Dlatego pytanie, co zrobi rząd chociażby ze składkami ZUS-owskimi. No ale to rozumiem, że czekamy na rozwój,
dokładny dokument,
rozwój wypadków. Tak. Wracając do Gorzowa, to w tym pakiecie, o którym pan mówi, nad którym radni będą się pochylać, to jest przede wszystkim z ulgi w spłacie podatków lokalnych, czyli podatku od nieruchomości czy od środków transportowych, ale czytałem także na stronie Urzędu Marszałkowskiego, że zareagowaliście, panie marszałku, jeśli chodzi o beneficjentów środków unijnych i także tutaj są pewne uproszczenia i takie sugestie a propos właśnie beneficjentów.
Znaczy ja bym proponował, żeby nie być w gorącej wodzie kąpany, jeżeli chodzi o te zabiegi o mikroprzedsiębiorstwo, umarzanie podatków i likwidowanie czynszów, dlatego że warto sprawdzić, jaka to jest część kosztów, które ponoszą ci przedsiębiorcy, jeżeli chodzi o swoje działanie gospodarcze. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga, no dobrze, a jak ktoś dzisiaj nie pracuje, bo ma swoją firmę zamkniętą, jest pracodawca, ma do zapłacenia czynsz i kredyt, w tym podatek od nieruchomości pod swoim mieszkaniem i ma do zapłacenia wodę i do miasta i jeździ komunikacją miejską, to jemu się nic nie należy od miasta, tylko przedsiębiorcy i mikroprzedsiębiorcy. No to jest nierówność traktowania obywateli, dlatego bym proponował, żeby nie biegać po mieście, nie krzyczeć, kto bardziej kocha przedsiębiorstwo, tylko poczekać na propozycję rządu i rozważyć, co naprawdę warto zrobić, bo dlaczego człowiek pracujący w firmie, która w tej chwili nie pracuje, nie może dostać żadnej pomocy od miasta, a dlatego tylko, że prowadzi działalność gospodarczą, to będzie zwalniany z podatku i czynszu. Nie bardzo to rozumiem, z jakiego to ma być powodu. Sprawa druga związana z tymi. No tak to wygląda, bo dzisiaj przyczyną niepodejmowania pracy, braku dochodów nie tylko u przedsiębiorców, ale u pracowników jest pandemia, która występuje w Polsce, a nie błędna polityka takiego czy innego rządu. W związku z tym musi być równowaga sprawa. Jeżeli zaś chodzi o pieniądze pomocowe, myśmy zwrócili się do Ministerstwa Finansów i do Komisji Europejskiej w ubiegłym tygodniu z zapytaniem, jakie mamy możliwości funkcjonowania, jeżeli chodzi o środki finansowe będące w naszej dyspozycji w ramach regionalnego programu operacyjnego. Zadaliśmy kilka pytań. Dwie odpowiedzi są najistotniejsze dla nas. Pierwsza, że mamy daleko idącą swobodę, jeżeli chodzi o wspomożenie gospodarki i wspomożenie służby zdrowia w okresie pandemii. I drugi element, który nas bardzo interesował, to jest poluzowanie tych formalnych wszystkich spraw związanych z procedurami Komisji Europejskiej. W efekcie czego przeznaczyliśmy na wspomożenie zarówno szpitali, w tym na zakup szczepionek 45,4 miliona, w tym jest pakiet również dla przedsiębiorstw, które w tej chwili mają, beneficjentów, którzy mają z nami podpisane umowy. We wtorek taką decyzję zarząd podjął. Skierowaliśmy również pisma w sprawie doposażenia szpitali. Szpitale również występowały, tym Szpital Gorzowski, który utworzył, jak to się teraz nazywa, jednoimienny szpital zakaźny na Walczaka z 200 łóżkami. W związku z tym dofinansowanie niezbędne do tego oddziału to 19 milionów. Nie wiem, czy te pieniądze już trafiły do szpitala, bo nie pytałem ostatnio pana prezesa Ostrołucha. No i będziemy działali tak, ażeby w najkrótszym czasie jak największa grupa suma pieniędzy z Komisji Europejskiej była zagospodarowana inaczej, było to planowane wcześniej.
Czas nam się kończy. Ostatnie pytanie. Jak panowie patrzą na kwestię wyborów? Czy powinny się odbyć, czy nie? Robert Janacki.
Czy może tylko jeszcze krótko odniosę się do niezrozumienia tutaj jakby różnicowania.
Ale szybko proszę, bo nam się kończy
czas. Bo porównywania obywateli, tak naprawdę pracowników do mikroprzedsiębiorców. No mikroprzedsiębiorcy to nikt inny, jak ktoś, kto się sam zatrudnia, tak naprawdę trzeba go traktować podobnie jak pracownika. Dlatego też odwołując się do tych słów tutaj pana prezydenta, proszę taką refleksję, bo to są ludzie, którzy ten chleb wypracowują, zatrudniają, dają miejsca pracy. Jeśli oni nie przetrwają, to tak naprawdę ci pracownicy i tak nie będą tych miejsc pracy mieli. I tutaj
ale
będziemy
ja
na pewno się nad tym podzielać. A jest
ja
szereg tak naprawdę, a jest szereg rozwiązań, które będą tak naprawdę dobrowolnością tych ludzi, jeżeli chodzi o decyzję, czy płacić ten ZUS, czy nie. Ponieważ to oni decydując o tym mogą obniżyć swoje świadczenia w przyszłości emerytalnej, podjąć to ryzyko, ale dzisiaj się nie zadłużać, czego mogą nie udźwignąć zaraz po ustaniu pandemii, bo będzie dla nich nie dość, że trudny rynek, to jeszcze obciążenia, które będą wynikiem zadłużenia się w różnych instytucjach. Ale wracając do wyborów.
To jest prawda. Ja powiem, ja tak, tego...
Za chwilę pan marszałek będzie mógł odpowiedzieć.
Panie prezydencie, ja rozumiem optykę, jest ona inna, ja tylko zwracam uwagę, że dla mnie po prostu jakby różnicowanie tych ludzi w stosunku do pracowników jest niesprawiedliwe. A propos wyborów, jeżeli chodzi o wybory, panie redaktorze, no na ten moment trwają wybory, nawet tutaj
kampania.
Jeżeli chodzi o kwestię kampanii wyborczej, to tutaj Państwowa Komisja Wyborcza, ale też były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, jeszcze taki za czasów wybrany Platformy Obywatelskiej i chyba PSL, wypowiadał się, że nie ma żadnych przeciwwskazań. Tak, dokładnie, że nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby prowadzić kampanię. No jednak cały czas jest ta sytuacja analizowana. Ja szczerze powiedziawszy nie widzę na ten moment przeszkód, aby zorganizować wybory, aby one się odbyły. To też będzie duży sprawdzian dla służb. Jeżeli sytuacja będzie się zmieniała, rozwijała...
Jest 200 tysięcy komisji.
Dokładnie. No, mogą zapaść różne decyzje, dlatego że to mogą być ośrodki, w których jednak się ten wirus mógłby roznosić i tak dalej. Nie potrafię na ten moment powiedzieć, jaka decyzja zapadnie i która jest właściwa, dlatego że sytuacja jest na tyle dynamiczna i zmienna, że naprawdę trzeba mieć szklaną kulę, żeby dzisiaj mówić o czymkolwiek. Również pan redaktor mówił o przewidywaniach na przykład PKB. Minus 3 do minus 10.
Tak.
Ja naprawdę daję...
Konia z rzędem temu.
Temu, który naprawdę potrafi. Dzisiaj nie możemy powiedzieć nic na temat ani właśnie wyborów i tego, co będzie za 2 tygodnie, za 4, bo sytuacja jest zbyt dynamiczna.
Ale a propos zmienna. Gospodarki jest bardzo ciekawa rzecz, bo wspólnym mianownikiem wszystkich wypowiedzi ekonomistów na ten temat jest tak zwany efekt U, litery U, czyli spadek, a później odbicie. I to napawa
tak
mnie optymizmem.
Mamy taką sytuację po wojnie, mamy takie sytuacje zawsze po trudnych sytuacjach gospodarczych i właśnie po kryzysie.
A propos wyborów, jak pisała w tym tygodniu Rzeczpospolita, w tej chwili sondaże wskazują, że Polacy chwalą decyzję rządu i akceptują je, na przykład postanowienie o zamknięciu szkół, ale ta sama gazeta podała sondaż, że tylko 12% chce wyborów w maju, a 70% ankietowanych przez Instytut chyba Polster opowiedziało się za przesunięciem wyborów prezydenckich. Tadeusz Jędrzejczak.
No wie pan, ja patrzę na to wszystko z dużym niesmakiem, dlatego że ja rano dzisiaj obejrzałem fragment rozmowy z prezesem Kaczyńskim, który już nakazał prezydentowi, premierowi, parlamentowi, że mają wybory się od 10 maja i w ogóle nie będzie z nim dyskutował.
Znaczy, ja też słyszałem, ale tam chodziło o to, że tak doprecyzowując, że nie ma dzisiaj przesłanek konstytucyjnych do wprowadzenia stanu wyjątkowego, który przesuwałby wybory. Tak było dokładnie.
Tak jest, no bo się stanu wyjątkowego nie wprowadził, bo pan prezes Kaczyński, no to się nie zgodził. Tutaj wszystko jest podporządkowane i te kłamstwa, które płyną z rządowej telewizji, to co opowiadają ministrowie, że byliśmy przygotowani do pandemii, że mamy zapas sprzętu, no to proszę pojechać do szpitala dla każdego w Gorzowie, dowiedzieć się, ile mają respiratorów, ile mają sprzętów pogotowych, ratunkowych.
No dobrze, ale ja przepraszam, ale szpital dowie, wojewódzki jest we władaniu Urzędu Marszałkowskiego.
No ale dobrze, ale ja o tym właśnie mówię. I dlatego za wszelką cenę jest, celem PiS-u w tej chwili jest doprowadzenie do wyboru Andrzeja Dudy na prezydenta na następną kadencję bez względu na koszty. Nie prowadzimy stanu wyjątkowego z tego prostego względu, że musielibyśmy odbywać wybory, a tutaj celem tego ugrupowania politycznego nie jest żadna walka z pandemią, to nie jest żadna walka o gospodarkę, tylko kolejne lata posiadanie władzy, a żeby ta władza służyła temu obozowi politycznemu i proszę nie mieć co do tego żadnych złudzeń. Państwo się przekonacie i nasi słuchacze i pan Robert Tanacki również, że z tego całej tarczy nic nie wyjdzie, a wybory się odbędą 10 maja, bez względu na to, ile chorych będzie w Polsce, ile miejscowości będzie zamkniętych z uwagi na pandemię, mimo awantur, które robi minister Szumowski. Tak więc ja patrzę na to wszystko z niesmakiem, bo zapewnienie, że będzie dobrze za miesiąc, nikt nie. Jeżeli się rozleje, ta pandemia rozlewa się, bo to widać wyraźnie, powinniśmy wtedy usiąść do jednego stołu i podjąć decyzję o przeniesieniu.
Ale zakłada pan, że jeżeli tak będzie, oby nie było, to rządzący nie zrobią w ten sposób? Bo dzisiaj rządzący reagują, wprowadzają od stanu zagrożenia epidemicznego do stanu epidemii, więc widać, że reakcja i pewne kroki w związku z tą sytuacją są.
No są, tylko one są prowadzone w taki sposób, ażeby za wszelką cenę utrzymać obecny stan władzy politycznej, zarówno w pałacu prezydenckim, jak i w parlamencie. One nie mają na celu rozwiązywanie problemu, bo to, o czym mówiliśmy na początku. Bo gdyby tak było, to magazyny byłyby dzisiaj pełne maseczek i sprzętu i testów, a tak nie jest, bo to lekarze wszyscy o tym doskonale mówią. Gdyśmy o tym wiedzieli.
Ostatnie...
Tak nie jest. I dlatego są takie normowe ruchy.
Ostatnie zdanie Roberta Nackiej, niestety kończymy.
Panie prezydencie, ja się zgadzam w całej rozciągłości, że mogą być wątpliwości, tylko takie jednoznaczne mówienie o tym, dlaczego robi rząd i się w ogóle nie przejmuje niczym i tak dalej, no proszę tak naprawdę wziąć głęboki oddech, bo każdy z nas, każdy, ale to każdy w tym narodzie chyba dzisiaj ma refleksję, jeżeli chodzi o zagrożenie związane z tym wirusem, ale też nie możemy popadać w skrajności. W tym trudnym momencie jednak rząd tutaj Zjednoczonej Prawicy stara się przeprowadzić nasze państwo jak najlepiej. Pan prezydent mówił na początku, że to dobrze, że wprowadzane są kolejne elementy tak naprawdę pozwalające jakby legislacyjne tak naprawdę instrumenty, które pozwalają reagować i państwo ma te instrumenty dzisiaj w dyspozycji. Jeśli będzie taka potrzeba, ja jestem święcie przekonany o tym, że rządzący nasi zreflektują się do danej sytuacji, tak jak pan redaktor mówi, zareagują tak, jak do tej pory reagowali. I chyba tutaj się tym różnimy. Ja myślę, że nikt z nas, ja wierzę w to, że opozycja nie ma złych intencji, nawet jeśli krytykuje rząd. Po prostu każdy z nas jest dzisiaj zmartwiony tą sytuacją i próbuje wskazać te elementy, które według danej strony są najlepszymi rozwiązaniami. Na rozliczenia przyjdzie czas później.
Dziękuję panom za dyskusję.
Jestem się całkowicie z panem zgadzam. Tym, że posunięcie rządu uważam spóźnione.
Za dyskusję, za poświęcony czas. Ja tak na koniec, bo słuchają nas mieszkańcy, którzy chcą wiedzieć więcej o zaistniałej sytuacji. Przypomnę wszystkim mieszkańcom, że prezydent Gorzowa wczoraj zakazał wstępu na place zabaw, na siłownię pod chmurką oraz place aktywnej rekreacji. Widzę, że miasto bardzo mocno tę informację promuje, także my tutaj ją podajemy dalej. Przypomnę, państwa i moimi gośćmi byli Tadeusz Jędrzejczak, członek Zarządu Województwa Lubuskiego, radny województwa Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję bardzo.
I Robert Anacki, gorzowski radny Klubu Prawa i Sprawiedliwości i wiceszef Porozumienia.
Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze.
Audycję realizował Paweł Owczarski, ja nazywam się Marcin Sasin. Do usłyszenia i przede wszystkim zdrowia.